Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś mamy bardzo ciekawie w studiu, już Państwo mogą zobaczyć. Są z nami pan Maciej Sikorski, autor widowisk i warsztatów historycznych. Serdecznie witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jest z nami pan Łukasz Wrona, autor gier historycznych oraz prezes Pospolitego Ruszenia Szlachty Ziemi Krakowskiej i rekonstruktor historyczny.
Szczęść Boże.
Oraz pan Tomasz Żurawski, rekonstruktor historyczny oraz nauczyciel żywej historii w szkołach i kolekcjoner militariów.
Szczęść Boże, witam Państwa.
No widzimy, że tak militarnie się tam zrobiło. Temat naszych rozmów to budzenie pasji, historia dla najmłodszych. Ale tak zanim do końca w temat wejdziemy, to może na początku mogliby panowie opowiedzieć, bo panowie są w ciekawych mundurach. Dlaczego są panowie w tych mundurach i jakie to są mundury, z jakiego okresu historii, z której wojny?
Głos oddamy naszemu ekspertowi od militariów. Myślę, że najlepiej.
Czyli pan Tomasz Żurawski.
To na początek to, w co jesteśmy ubrani. Może zacznę od kolegi, który najbliżej ojca siedzi. Maciek dzisiaj jest w mundurze żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, nazywanych potocznie żołnierzami wyklętymi. To jest polski mundur wzoru sprzed wojny. Wzór.
Ja bym prosił realizatora, aby pokazać tutaj pana Macieja właśnie i aby ten mundur jeszcze jakoś pokazać. Ładnie, żeby Państwo widzieli, a pan Maciej, przepraszam, pan Tomasz.
Z charakterystycznym ryngrafem, którego żołnierze bardzo często używali. Kolega Łukasz z kolei w mundurze z czasów II wojny światowej, drugi korpus Polski, generała Andersa, między innymi w takich mundurach kroju brytyjskiego walczyli nasi żołnierze pod Monte Cassino. Ja natomiast dzisiaj prezentuję epokę najwcześniejszą, legiony Józefa Piłsudskiego.
I widzimy też karabiny, jakaś trąbka.
No tak, tutaj na stole, może teraz z kolei od mojej strony, tutaj leży karabin Mannlicher, podstawowa broń żołnierzy Legionów. Czapka Maciejówka, bardzo charakterystyczna, nakrycie głowy legionistów. W trakcie I wojny światowej armie doszły do wniosku, że trzeba chronić żołnierzy, więc również zostały im wydane hełmy. To jest z kolei hełm zaprojektowany przez Niemców, produkowany przez Austriaków, wydawany legionistom. Dalej pistolet maszynowy Sten, broń brytyjska, używana przez Polaków w drugim korpusie oraz hełm MK2, również przez tych żołnierzy wykorzystywanych. A na końcu u kolegi Maćka rogatywka polowa z orzełkiem przedwojennym.
Wiemy też, że panowie właśnie budzą pasję wśród młodzieży, wśród dzieci. Chodzi o historyczną pasję, o poznawanie historii. I te rekwizyty na pewno się przydają w tym budzeniu pasji.
Bo to najbardziej. Tak, to znaczy my prosto tutaj do ojca przyjechaliśmy z Warszawy, gdzie jeden z naszych projektów, takich nowych, który pokazaliśmy pierwszy raz, to jest właśnie Panteon na Wybiegu, stąd nasze stroje. Natomiast jakby w trójkę jesteśmy zaangażowani w budzenie pasji Historia dla Najmłodszych. To jest projekt, który powstał z potrzeby. Ja mam piątkę dzieci i może opowiem, jak to się zaczęło, bo to myślę, że też jest ciekawa historia po prostu.
Właśnie dlaczego tak?
Często jest tak, że coś powstaje z przypadku jakby i tutaj było podobnie, jak bawiąc się z dziećmi moimi, gdzieś tam figurkami żołnierzy jeszcze z mojego dzieciństwa. Bawiliśmy się, ustawialiśmy różne jakieś takie sceny wojenne. Mieliśmy trochę figurek napoleońskich i stwierdziłem, że zamiast układać jakieś abstrakcyjne sytuacje, to po prostu wykorzystując kołdry jako górę, wykorzystując armaty jakieś zabawkowe i figurki napoleońskie, ułożyłem im bitwę pod samą Sierrą, wyjaśniłem, o co tam chodziło, na czym to polegało, ten fenomen szarży. Następnego dnia chłopaki poprosili, żebym jakąś inną bitwę im pokazał i to się tak zaczęło, że zauważyłem, że przede wszystkim dzieci, które nie mają historii jeszcze w szkole, bardzo są tego ciekawe. Jest to takie naturalne środowisko, w którym oni się poruszają i postanowiłem napisać taki scenariusz właśnie 10 odcinków. To jakoś tak samo wyszło. To są odcinki, to jest cała historia Polski od okresu powstawania państwa polskiego, Mieszka I, aż do czasów opozycji antykomunistycznej, czyli podzieliliśmy historię na 10 etapów, wykorzystując do tego różne formy i teatralne, i warsztatowe. Mamy warsztaty plastyczne, nawet w jednym z odcinków jest warsztat kulinarny, użyty dość sprytnie po to, żeby opowiadać o rzeczywistości pierwszowojennej. Oczywiście bardzo ważne jest, bardzo ważne są nasze rekwizyty, więc od pierwszego odcinka do ostatniego dzieci mają okazję zapoznać się z rekwizytami, z bronią. Odcinek trwa około godziny i jest w tej chwili w całej Polsce pokazywany. Natomiast naszym celem jakby też takim głównym jest to, żeby doprowadzić do takiego momentu, w którym nasze widowisko będzie można było, ono rozrośnie się, mam nadzieję, do 12 odcinków, bo tak trochę nam brakuje tutaj. Chcemy zrobić warsztaty po każdym z tych odcinków i też naszym takim celem jest, żeby powstał z tego projektu film dokumentalny, który powstanie z rysunków dziecięcych, który nazwiemy Historia Polski według dzieci, bo wydaje mi się, że no jest taka potrzeba, też w takich czasach żyjemy, że historia, polityka historyczna jest absolutnie zaniedbana i później dzieci mogą nie mieć szczęścia trafić na dobrego nauczyciela i jakby słowem klucz w całym przedsięwzięciu jest to co nazwaliśmy budzenie pasji, bo wydaje nam się, że ten impuls, który możemy przekazać dzieciom, będzie później wykorzystany i później może nawet dzieci namówią rodziców, żeby odwiedzać ciekawe miejsca.
Pan mówił o odcinkach, czyli co to jest? Jest wyświetlany jakiś film, czy...
Nie, w tej chwili budzenie pasji to jest 10 widowisk historycznych.
Widowisko. Panowie przyjeżdżają razem z
Przyjeżdżamy grupą, do teatru, do Domu Kultury, do ładnej piwnicy i pokazujemy, jak nas ktoś zaprasza. W tej chwili jedziemy do Lublina, będziemy pokazywać 6 odcinków. Czekamy na miejsce, które zaprosi nas na wszystkie i też być może wspólnie jakoś spróbujemy zrobić taką akcję społeczną, że moglibyśmy zrobić 12 odcinków. Po tych 12 odcinkach, po każdym z tych odcinków chcemy zrobić warsztaty. Dzieci będą sobie przypominać historię za pomocą rysunków i grupa plastyków, z którymi współpracujemy. Na samym końcu powstanie z tych prac dziecięcych powstanie film animowany, wykorzystujący te prace, które roboczo nazwaliśmy Historia Polski według dzieci, czyli Historia Polski widziana oczyma dziećmi. Liczymy na to, że też tutaj telewidzowie Państwa zainteresują się projektem, będziemy mogli to rozwijać.
Wiemy też, że jest już film, który ukazuje, jak wyglądają te warsztaty, jak wygląda to budzenie pasji. Dlatego bardzo chciałbym, aby wszyscy też i w telewizorach zobaczyli fragment, całość tego filmu, bo on jest krótki. Tak. Także zapraszam Państwa do tego, do obejrzenia tego filmu. Można sobie zobaczyć.
Dwóch żołnierzy bez słowa przygotowuje kluski z mąki i ziemniaków. Tak zaczyna się historia I wojny światowej w wydaniu autorów projektu Budzenie Pasji, którzy prowadzą warsztaty dla dzieci w lubińskiej Muzie.
Gościmy artystów z grupy Budzenie Pasji, Historia dla najmłodszych. Celem przybliżenia im historii, których jeszcze nie mają w szkole. Pomysłodawcą i autorem cyklu jest Maciej Sikorski, który wpadł na ten pomysł myśląc o tym, jak przekaże tą wiedzę swoim dzieciom.
Prezentacja multimedialna czy występy aktorów to nie jedyne środki wyrazu używane przez autorów projektu podczas warsztatów.
Lekcje to połączenie opowieści z multimediami, z warsztatami plastycznymi, teatralnymi czy kulinarnymi.
Thank you.
Budzenie pasji, historia dla najmłodszych. To był tytuł tego filmu, ale też i tytuł naszych rozmów niedokończonych. I są inicjatorzy i autorzy tych warsztatów, tego projektu całego. No właśnie, zastanawiam mnie teraz, jakie fragmenty historii są poruszane podczas właśnie tych warsztatów?
I tak jak wspomniałem, zaczynamy od początku, czyli mówimy o powstawaniu państwa polskiego, o Mieszku I. Oczywiście to jest tylko 10 odcinków w tej chwili, więc troszkę mamy przerwy między tymi epokami, ale już drugi odcinek, Bolesław Krzywousty, zaczyna się od tego, że mówimy, przypominamy mniej więcej, co było w tej przerwie. Później kolejny odcinek, mówimy o hołdzie ruskim, mniej znanym od pruskiego, ale równie ważnym, może nawet bardziej ważnym, może bardziej spektakularnym. Także w zasadzie my dochodzimy w ten sposób, pokazujemy później okres największych zwycięstw Rzeczpospolitej, mówimy o odsieczy wiedeńskiej, później o schyłku I Rzeczpospolitej, mówimy o okresie powstań narodowych, pierwsza wojna, druga wojna i ostatni odcinek to jest właśnie rzeczywistość żołnierzy wyklętych. Mówimy też o opozycji antykomunistycznej i projekt kończy się, tak jak to było widać w programie, robimy z dziećmi taką manifestację antykomunistyczną i na tym kończy się nasz projekt.
Jakie są reakcje wtedy dzieci, młodzieży po takich...
No, dostajemy różne maile, na przykład któryś z rodziców przesłał mi maila, bo myślę, że to takie dość śmieszne było, takiego mianowicie w odcinku ostatnim pokazujemy dzieciom taki bardzo mały detal, jakim był opornik, który sobie w latach 80. gdzieś tam wtykano, żeby pokazać, że jest się przeciwko temu systemowi. Opowiadamy o tym dzieciom i jedna z mam napisała mi, że dzieci postraszyły, że założą taki opornik i założą w domu Solidarność. To tak oczywiście śmieszny przykład. Natomiast ja myślę, że to, co się dzieje, to pewna taka solidarność tych rodziców, gdzie tak jak rozmawiamy z rodzicami, to myślę, że my wszyscy mamy taki podobny problem, że w zasadzie ja się tak w pewnym momencie poczułem, to też był jeden z impulsów do tego, że ja jako Polak jestem dumny z mojej historii i jakby nie ma we mnie zgody na to, żeby ją deprecjonować czy fałszować. I to czuć też na tych spotkaniach, że ludzie przychodzą, chcą pokazać piękno tej historii, wartość. Także myślę, że reakcje są wyłącznie dobre, jak na razie, mam nadzieję, takie zostaną.
Też temu wszystkiemu towarzyszą gry historyczne, tak? Tutaj pan Łukasz Wrona jest autorem takich gier historycznych. Nawet pan ze sobą przyniósł takie. Możemy było
tak
demonstrować i
dokładnie.
Na czym polegają te gry?
Poniekąd są elementem, ale też jakby są taką działalnością, powiedzmy, na uboczu moich zainteresowań popularyzacji historii. No właśnie w tym roku miałem 10 lat, jak tak mocno wszedłem w wątki popularyzacji historii. Początkowo była to tylko rekonstrukcja historyczna. Założyliśmy z kolegami, koleżankami stowarzyszenie, którego mam teraz przyjemność prezesować, Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Zajmowaliśmy się rekonstrukcją historyczną, jeździliśmy na inscenizację historyczną, odtwarzaliśmy różne stroje, głównie to były stroje szlachty polskiej z wieku XVII, żołnierzy polskich z tego wieku, ale z czasem zaczęliśmy też realizować różne projekty edukacyjne, żeby tylko tą zdobytą wiedzę, czy umiejętności, czy stroje nie zostawiać tylko dla siebie i jakby trzymać, pokazywać je w wąskim gronie, ale wyjść z nimi do ludzi, do młodzieży, więc jeździliśmy po szkołach z różnymi projektami, a kolejnym krokiem stały się gry. I pierwsze gry wydaliśmy w ramach stowarzyszenia, dotyczyły one majątków szlacheckich w XVI wieku. Była to gra ekonomiczna kolegi z naszego stowarzyszenia, który ją stworzył i w ramach stowarzyszenia wydał. A potem gdzieś jakieś 3 lata temu z moim tu nieobecnym kolegą Piotrkiem Krzystkiem wymyśliliśmy, że można opowiadać o kolejnych elementach historii czy Polski, czy świata właśnie za pomocą gier planszowych. I to się zbiegło z takim momentem w Polsce, gdzie naprawdę przeżywamy taki renesans gier planszowych. One są bardzo powszechne. Niemal w każdym hipermarkecie można dostać mnóstwo różnych gier. Ludzie lubią w nie grać całymi rodzinami. I to był taki pomysł, żeby właśnie na przykład dla tych rodzin stworzyć taki produkt, którego można otworzyć, siąść, wspólnie spędzić czas, godzinę, a przy okazji sporo dowiedzieć o historii, ponieważ to nie są gry o jakichś takich wątkach fantazy, science fiction, jest to historia, historia Polski, no więc uczymy przez zabawę. I wszystko zaczęło się od gry o powstaniu styczniowym, którą wydaliśmy no nie w przypadkowym momencie, ponieważ w roku 2013, kiedy akurat w całej Polsce obchodziliśmy dość hucznie 150. rocznicę powstania styczniowego. I najpierw przez kilka miesięcy wcześniej właśnie z kolegą Piotrkiem myśleliśmy, jak tutaj za pomocą kart, żetonów opowiedzieć tą historię bardzo skomplikowaną, ciekawą, dramatyczną. No i udało nam się. Zrobiliśmy grę, gdzie za pomocą 110 kart ta historia jest opowiedziana, gdzie gracze czują emocje, ponieważ wcielają się w rolę dowódców partii powstańczych, muszą zbierać oddziały rozproszone, gromadzić amunicję i wspólnie z innymi graczami, ponieważ jest to gra kooperacyjna, wspólnie walczyć z Moskalami. A więc nie gramy przeciwko sobie, tylko są współpracujemy. Więc kolejny taki wątek, gdzie możemy zdobywać jakieś umiejętności też współpracy w grupie na przykład. Zdobyliśmy za tą grę kilka wyróżnień, otrzymaliśmy nagrodę za najlepszy pomysł uczczenia obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego. Także dzięki tej grze jakoś te nasze pomysły wypłynęły szerzej. A na przykład w zeszłym roku, gdzie mieliśmy 100. rocznicę I wojny światowej i poza tym, że z Tomkiem czy z Maćkiem jeździliśmy na różne inscenizacje historyczne, to też stwierdziliśmy, że wydamy kolejną grę, tym razem o I wojnie światowej, właśnie o legionistach, których tu można zobaczyć. Mamy Piłsudskiego, mamy legionistów i jako, że jest to gra dla młodszych, gra familijna, to w naszej grze nie musimy nigdzie wyruszać na front i jakby stoczać krwawych bojów. Wracamy natomiast do domu. Otrzymaliśmy przepustkę, stąd nazwa gry, przepustka, i wracamy różnymi środkami transportu do naszej rodziny po to, żeby spędzić właśnie tą kilkudniową przepustkę. Więc dobrze się bawimy, a jednocześnie poznajemy historię i geografię Galicji oraz losy tych legionistów, którzy występują w grze. No i ciągle mamy masę pomysłów, niezrealizowanych marzeń na jakieś gry o tematyce historii Polski. Leży prawie gotowa gra o obronie Lwowa. No, mamy nadzieję, że kiedyś również taką grę nam się uda wydać.
Jeszcze widzę jedną.
Tak, no jeszcze jest Piekło Okopów. No, ono również dotyczy historii I wojny światowej. Na pewno jest to gra z nieco innej kategorii niż przepustka, która właśnie 8-9-latek może z całą rodziną zagrać i nie będzie miał po tym koszmarów. Natomiast Piekło Okopów to gra o brutalnej rzeczywistości walki okopowej na froncie zachodnim I wojny, gdzieś we Francji, Belgii, gdzie stajemy przed dylematami, przed jakimi stawali oficerowie prowadzący do beznadziejnej walki swoje oddziały żołnierzy gdzieś w 1917-18 roku. No ale z drugiej strony jest to jakaś też wiedza niepoznana może z książki czy filmów, tylko przeżyta no bezpośrednio. To my decydujemy się o gdzie chcemy zaatakować, które jednostki poświęcimy i być może nic przez to nie osiągniemy. Także za pomocą planszy, żetonów, kart oddajemy też ten fragment trudnej historii I wojny światowej.
Także na pewno te gry przyczynią się do lepszego takiego zapamiętania nawet tej historii, bo to nieraz z tą historią to jest tak, bo trzeba się uczyć te daty, po kolei tu się miesza, tu nie wiadomo czy ten rok, gdzieś ten człowiek się zniechęca, tak, do nauki historii, a tu poprzez taką formę.
Tak, bo to nie tylko chodzi nam o to, żeby gracz, czy uczestnik widowiska Budzenie Pasji zapamiętał jakieś daty, czy fakty, czy nazwiska postaci. Chodzi nam o tym, żeby właśnie obudzić pasję na widowisku, ale też dać taki produkt, który wywoła pewne emocje, ponieważ jeżeli coś przeżywamy sami, to lepiej to zapamiętujemy i gdzieś przy kolejnych okazjach, gdzie będziemy stykać się z jakimś wydarzeniem, no to otworzy nam się ta szuflada w naszej pamięci, gdzie faktycznie przeżyłem to niemal na własnej skórze i łatwiej zapamiętujemy wtedy takie historie.
Też były wspomniane rekonstrukcje historyczne. Może też kilka słów na temat tych rekonstrukcji, jakie wydarzenia, jakie były już rekonstrukcje, jakie przed nami.
No, można powiedzieć, że rekonstruowane obecnie są wydarzenia od czasów antycznych, gdzie powiedzmy Rzymianie zmagają się z plemionami barbarzyńskimi, z tego co mi wiadomo, aż po rekonstrukcję wydarzeń, które miały miejsce we współcześnie toczonych się wojnach, czy to Irak, Afganistan. My akurat najczęściej bierzemy udział w inscenizacjach dotyczących I, II wojny światowej, ewentualnie wydarzeń z XIX wieku, tak jak tutaj kolega wspomniał. Rok 2013 to szczególnie był czas, kiedy w wielu miejscach przypominano poprzez organizację tego typu widowisk o wydarzeniach z powstania styczniowego. Rok ubiegły przyniósł dużą ilość wydarzeń rekonstrukcyjnych przypominających I wojnę światową. W tym roku w związku z rocznicą prawdopodobnie najwięcej będzie inscenizacji dotyczących roku 45 i końca II wojny światowej. Rekonstrukcja historyczna moim zdaniem też jest takim elementem tego szeroko pojętego budzenia pasji, ponieważ na pewno poprzez takie widowisko, które trwa
kilkanaście minut, no godzinę, może czasem nawet trochę dłużej przy tych największych inscenizacjach, na pewno nie uda nam się opowiedzieć historii we wszystkich jej aspektach jakiegoś wydarzenia. Być może pokażemy w mniejszych lub mniejszych szczegółach mały, konkretny wycinek jakiejś historii, która miała miejsce w danym miejscu. Natomiast mam nadzieję i już nieraz zauważyłem, że to się akurat potwierdza, że ludzie po zobaczeniu takiej inscenizacji, która zwykle jest również ubogacona poprzez komentarz lektora, które pewne rzeczy, które widzowie mogą oglądać, wyjaśnia dokładnie o co chodzi. Zauważyłem niejednokrotnie, że ludzie po obejrzeniu takiego widowiska sami sięgają do książek, do czasopism poświęconych historii, których obecnie coraz więcej wychodzi, i to, że raz czy kilka razy uczestniczyli w takim widowisku, powoduje, że gdzieś się właśnie pojawia w nich takie zainteresowanie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej.
Czyli mamy tutaj te rekonstrukcje historyczne, ale też i gry planszowe. No w ogóle te całe warsztaty, bardzo piękna inicjatywa. No jeszcze jest gra miejska, tak? Gry miejskie. Na czym one polegają? Bo to jest taki nowy twór, te gry miejskie. Tak się nie zawsze słyszało o tym, że coś takiego jest jak gra miejska.
To może ja spróbuję jakoś w kilku słowach. Powiedzmy, że gra miejska to taki element gry, gdzie planszą jest miasto, czy to jakaś miejscowość, to może być również wieś, czy fragment lasu, parku narodowego. I tak jak na przykład w Piekle Okopów właśnie planszą, po której się poruszamy, jest kawałek tektury z jakimś narysowaną mapą, tak w grze miejskiej planszą jest całe miasto, czy przestrzeń, w której się poruszamy. Pionkami są sami uczestnicy. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że tworzymy jakiś scenariusz. I dla przykładu, kilka tygodni temu razem z moimi kolegami Tomkiem i Maćkiem realizowaliśmy taką grę miejską na ulicach Warszawy, która była poświęcona Stefanowi Bryle. No, mało znana postać i mamy nadzieję, że te kilkudziesięciu uczestników, których wzięło udział w tej grze, dzięki tej grze miejskiej teraz więcej wie o Stefanie Bryle, a był to przedwojenny polski architekt, który zaprojektował no, kilka znanych chyba wszystkim obiektów, Prudential w Warszawie czy gmach Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który w czasie konspiracji pracował nad raportami mającymi za zadanie przygotować państwo polskie po odzyskaniu niepodległości po 1945 roku. Oczywiście nie wiedział tego, że w tym roku, powiedzmy, wojna się zakończy, odbudowę gospodarczą Polski. I nasi uczestnicy wcielali się w rolę studentów profesora Bryły, który podczas wojny dalej prowadził korepetycje, którzy muszą wyruszyć na ulicę Warszawy i zrealizować w różnych miejscach Warszawy, w zaznaczonych i na mapie, przedwojennej mapie, żeby było trudniej, gdzie nie zgadzały się nazwy ulic niektóre, niektórych ulic brakowało. Musieli na terenie tej Warszawy odnaleźć kolejne punkty, gdzie animatorzy, czy tacy powiedzmy eksperci stacjonowali i mieli zadania dla uczestników, za których wykonanie otrzymywali punkty, czy jakieś wskazówki do kolejnych miejsc, do których mają dotrzeć. No i na koniec, po kilku godzinach takiego marszu przez Warszawę, wykonywaniu różnych zadań sprawnościowych, intelektualnych, powiedzmy, że wszelkiego rodzaju, wracali na miejsce startowe, do kawiarni, gdzie siedział już nasz kolega Maciej, ucharakteryzowany na Stefana Bryłę, w 95% tak przypominających Stefana ze zdjęć, który podliczał zdobyte przez uczestników punkty i wręczał na koniec nagrody. Także gry miejskie są taką dość ciekawą formą, gdzie już nie tylko intelektem, ale też całym ciałem wykonujemy jakieś zadania i wcielamy się w rolę. I staraliśmy też się wprowadzić klimat, że faktycznie mamy rok 42, jest okupacja, jesteśmy studentami tajnych kompletów, czyli tajnych uniwersytetów, które wtedy działały w Warszawie i w innych miastach. Nie możemy dać się złapać, a jednocześnie musimy wykonywać jakieś zadania związane z biografią Stefana Bryły. Dla przykładu nauczyć się wysadzać mosty, bo mało kto wie, że Stefan Bryła w czasie okupacji pomagał Armii
Most
Krajowej.
Łodzieńkowski to wy, tak?
Się zbiegło z czasem, tak.
My tydzień później tam byliśmy.
Ale dobrze, wracając. Jak wy to wszystko robicie? Jak to organizujecie? Bo to naprawdę potrzeba wielkiej organizacji. Jak się z wami kontaktują ludzie, że jeśli chcą na przykład takie historie dla najmłodszych, takie warsztaty przeprowadzić, bądź jakąś taką grę miejską, albo jeszcze jakoś inaczej rekonstrukcję.
To znaczy, to się odbywa w ten sposób. Pierwsza edycja Budzenia Pasji to już ponad rok temu odbyła się wielkim wysiłkiem stowarzyszenia naszego, czyli to jest Stowarzyszenie Świętego Wincentego a Paulo, jednostka terenowa w Krakowie, gdzie mam okazję być przewodniczącym, i po prostu zrobiliśmy to wielkim wysiłkiem jakby własnym. Zapraszaliśmy, dzięki temu tutaj poznaliśmy się z kolegami, to jakby w pewnym momencie zrodził się zespół, już stały w tej chwili tutaj nasz trzyosobowy. Korzystamy z pomocy plastyków oprócz tego. Natomiast kolejne wydania, czyli kolejne odcinki odbywały się już w ten sposób, że szukaliśmy miejsc konkursów tak zwanych grantowych, nie lubię tego słowa, ale no, tak w powszechnym użyciu, więc to są składane wnioski do różnych instytucji, które ogłaszają różnego rodzaju konkursy. Niektóre z miejsc zgłaszały się do nas same. Robiliśmy bardzo ładną imprezę w Busku-Zdroju, gdzie był konkurs historyczny i szukano takiego zwieńczenia konkursu. Gry terenowe to jest współpraca z różnymi fundacjami. Akurat jedna z fundacji tutaj właśnie zaproponowała nam współpracę. W tym elemencie robiliśmy grę jakby na zamówienie. Natomiast w zasadzie no, można nas gdzieś odnaleźć. W tej chwili mamy taki profil facebookowy, mamy stronę do teatru, gdzie
też... Jaki to jest profil? Jaka strona?
To jest profil Budzenie Pasji, Historia dla Najmłodszych i strona internetowa do teatru, gdzie można wyszukać informacje bieżące nasze. Także ludzie zgłaszają się do nas sami, natomiast jakby główny sposób realizacji to są w dalszym ciągu konkursy grantowe. Budzenie pasji w pełnym wymiarze wymaga pewnych środków, więc projekt, o którym marzymy właśnie, mam nadzieję, doczekamy się w formie takiej szerszej widowni telewizyjnej być może, więc to jest jakby nasz cel też dla tego projektu. Natomiast chciałbym jeszcze taką jedną rzecz dopowiedzieć, wydaje mi się istotną jakby dla wszystkich tych działań, bo jest, może pokutuje wśród wielu osób patrzenie na historię właśnie tak jak ojciec wspomniał, że bez tych emocji, te daty, że to jest taka nuda, że tam trzeba to zapamiętać, że to było w tym roku, a to w tamtym, a to takie nazwisko, a to takie. Natomiast jakby to co my robimy, to jest pojmowanie historii nieco szerzej. Przede wszystkim wprowadzamy pewne emocje tutaj do tego. Przykładowo dzieci, które są na odcinku naszej Budzenia Pasji, które oglądają odcinek o hołdzie właśnie ruskim, o którym wspomniałem, odgrywają z nami pewną scenę teatralną pokłonu, w którym ta delegacja Szujskich, no to dość spektakularne bicie czołem przed królem, przed Zygmuntem III Wazą. I dzieci mają okazję jakby wcielać się w pewne role i tutaj pojawiają się emocje. Tak samo jak przykładowo w odcinku tym kończącym jest demonstracja, kiedy one widzą, próbujemy mówić bardzo prostym językiem do nich i podobnie myślę też jest w rekonstrukcji, że można przeżyć bardzo jakąś konkretną emocję. Ostatnio mieliśmy okazję, wszyscy w trójkę byliśmy, co prawda po różnych stronach barykady, ale byliśmy na rekonstrukcji największej w Polsce pierwszowojennej, czyli w Gorlicach, setna rocznica i też tak patrząc na tych ludzi, którzy oglądali nas, dla nas to są emocje jako uczestników, natomiast wydaje mi się, że te emocje udzielają się widzom, że to jest takie dotknięcie tej rzeczywistości wojennej, nie w taki sposób właśnie suchy gdzieś z kart podręcznika do historii, tylko to jest żywy obraz, który bardzo, bardzo, bardzo przemawia. Tak podobnie wcielanie się w pewne role. Tutaj jeszcze Łukasz mógłby dopowiedzieć o LARP-ie, gdzie uczestnicy wcielają się w pewne role. W tej chwili będziemy w Lublinie robić też LARP taki właśnie traktujący o rzeczywistości sejmików szlacheckich, gdzie będzie można wcielać się w te role, więc dla nas historia jest czymś znacznie szerszym niż to, co jest zapisane w kartach książek czy w podręcznikach, bo mówimy też dzieciom o budzeniu pewnych postaw, bo historia to też jest budzenie postaw patriotycznych. Jeśli mówimy o rycerzach, mówimy o etosie rycerskim, że staramy się na to patrzeć szerzej i widzimy, że w taki sposób nagle się okazuje dla bardzo wielu, też również rodziców, że trochę zmienia się ich obraz patrzenia na to, że staje się to bardziej żywe, przede wszystkim bardziej atrakcyjne i właśnie wypełnione pewnymi emocjami, które jakby ożywiają tą materię.
Wspomniany LARP, co to jest takiego?
To taka metoda, powiedzmy, do niedawna jeszcze tylko tak naprawdę zabawy, rozrywki, bardzo rozpowszechniona, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach skandynawskich, polegająca na wcielaniu się w pewne role i odgrywaniu takich teatrów, ale bez szczegółowo rozpisanego scenariusza. No i w naszym przykładzie jest to LARP historyczny, w którym uczniowie gimnazjaliści bądź licealiści, to powiedzmy jest ta grupa docelowa, która powinna brać udział w tego typu widowisku, wcielali się w rolę posłów na sejmik ziemski, który odbywał się w każdej ziemi XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Każdy uczeń otrzymuje swoją kartę postaci, gdzie jest rozpisana jego biografia, kim jest, jakie stanowisko pełni i po co właściwie przyjechał na sejmik, jakie ma cele polityczne, ekonomiczne, co chciałby osiągnąć, jakie też cele miały być rozpisane w laudzie sejmikowej, która zostanie przedstawiona potem na sejmie walnym. No i uczniowie podczas powiedzmy 2 godzin dyskutują ze sobą, trochę knują, intrygują, rozmawiają, starają się przekonać innych do swoich racji, a potem na koniec odgrywamy już z pełną pompą, że tak powiem, taki sejmik ziemski prowadzony przez marszałka ziemskiego, gdzie uczniowie mogą się wypowiedzieć, gdzie mogą zagłosować i podliczamy im punkty. Jeżeli na przykład kasztelan faktycznie został wybrany przez pozostałych posłów, czyli w tym wypadku uczniów, na posła i to on pojedzie jako przedstawiciel danej ziemi na sejm walny, zdobywa tyle a tyle punktów. Jeśli na przykład skromny wojski, któremu nie zależy na karierze politycznej, osiągnął poparcie rodziny Potockich, otrzymuje tyle i tyle punktów. To jest wszystko mierzalne, ale to się wszystko odbywa za pomocą rozmów, dyskusji. My zostawiamy uczniów jakby samych sobie, kontrolujemy, tylko obserwujemy, czasami tak mówiąc kolokwialnie, podkręcamy klimat, zachęcając ich do mówienia, no powiedzmy po sarmacku, a więc wypowiadając się, no, używając mnóstwa słów znanych nam z pamiętników XVII-wiecznych. No i na koniec oczywiście robimy podsumowanie, żeby pokazać, na czym polegały te sejmiki, dlaczego zachowywaliście się tak, a nie inaczej i dlaczego właściwie no, wygrała ta osoba, a nie inna. Więc zmuszamy ich do tego, żeby postawili się w konkretnej sytuacji. No i potem obserwujemy, jak faktycznie te postacie historyczne, znane i nieznane, bo w końcu przecież nie znamy historii tych wszystkich posłów, którzy naprawdę w ciągu kilkuset lat istnienia Rzeczypospolitej przewinęli się przez polską historię. I tu możemy zobaczyć ich na żywo, jak taki typowy szlachcic chciał realizować swoje cele. No, z kolegą Tomkiem w zeszłym roku robiliśmy takie larpy, które znowu rozgrywały się w realiach roku 1914 w Krakowie. One były kilkuczęściowe. Najpierw był taki salonik mieszczański, rok lipiec 1914, gdzie spotyka się ochotnik do Legionów Piłsudskiego, jakiś polityk socjalistyczny, jakaś działaczka, jakiś konserwatysta ziemski. No i konfrontujemy te różne poglądy, jakie te osoby mogły mieć. Potem w kolejnych etapach lecimy z historii. Mamy rok 1916, odzyskanie niepodległości w 18 i sprawdzamy, jak te postawy, ich poglądy się zmieniły. Także no, każdą epokę historyczną można wybrać, przygotować scenariusz, rozpisać rolę i zobaczyć, jak uczniowie odgrywają postacie z różnych epok.
To musi być niesamowita taka frajda i zabawa dla
młodzieży. Tak, no bardzo. No to przede wszystkim aktywizuje i ktoś potem zobaczy, że faktycznie historia to nie jest to, jak Maciek wspomniał, tylko jakaś taka wykładnia już raz ustalona. To są emocje, przeżycia i naprawdę dylematy poszczególnych osób, które no, przewinęły się przez nasz globot w ostatnich tysiącach lat.
Ja w międzyczasie Państwa zaproszę również do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numer telefonów 56 657 0011, 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 300 oraz 536 600 400 i dla zagranicy 0048 56 657 0013 i drugi numer dokładnie taki sam z końcówką 14. Czekamy na Państwa. Przypomnę, budzenie pasji, historia dla najmłodszych. Naszymi gośćmi są panowie Maciej Sikorski, Łukasz Wrona oraz Tomasz Żurawski. A czy macie takie relacje zwrotne od nauczycieli, szczególnie od nauczycieli historii? Co oni mówią? Czy rzeczywiście są pełni jakoś tak, czy też są jakoś zaangażowani w to? Czy też angażujecie właśnie nauczycieli w to?
To znaczy jesteśmy zapraszani do tego, żeby mówić do nauczycieli. W tej chwili też prawdopodobnie będziemy mieli okazję powiedzenia o tym, co robimy dla nauczycieli pracujących z Polonią. Mieliśmy okazję chyba wspólnie w Niepołomicach na Polach Chwały mówić właśnie o tym, co robimy podczas takiej konferencji właśnie nauczycielskiej, która pokazywała różnego rodzaju metody pracy, więc wydaje mi się, że, no, że nauczyciele szukają tego. Ja mogę powiedzieć, że nauczyciele ze szkoły mojego syna zabierają dzieci na rekonstrukcje historyczne z ojcami, żeby gdzieś następowała przy okazji integracja, więc wydaje mi się, że jeśli rzeczywiście nauczyciel jest nauczycielem z powołania, to szuka tego i mamy takie informacje, ja dostaję maile też od nauczycieli, którzy proszą o to, żeby coś podpowiedzieć, inspirują się, więc na pewno się to przekłada, z tym, że to, co my robimy tutaj w budzeniu pasji, jest to słowo jest kluczem, bo Przypomnę, że nasz projekt jest adresowany dla dzieci w wieku 6 do 10 lat, które historii w szkole jeszcze nie mają. Prawda? Więc to jest też jakby osobny problem taki, że szkoły też powinny otwierać się na to, że młodsze dzieci mogą też się interesować historią. Natomiast jakby tworząc ten projekt, to słowo było kluczem, bo bez tej pasji to się może rozejść i może się nie obudzić jakiekolwiek zainteresowanie. Natomiast na pewno mamy zapytania, pracujemy, nauczyciele szukają. Jeśli chcą znaleźć, to znajdą, bo jest tych działań jest naprawdę dość sporo, tak myślę, że już w tej chwili. Być może one nie są jakby w tym głównym nurcie, nie są gdzieś widoczne, ale pasjonatów historii w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo wielu.
Ale nauczyciele mogą tak skorzystać może z waszych pomysłów też, nie? W trakcie lekcji, szukając jakichś takich metod aktywizacji dla tych dzieci.
Niektóre, powiem tak, że niektóre na pewno, budzenie pasji w wykonaniu pojedynczego nauczyciela jest raczej nierealne, czy to ze względu może na jakiś brak doświadczenia, ale przede wszystkim warunki jakieś, czy lokalowe, potrzebujemy z reguły jakiejś sali z dobrym oświetleniem, z nagłośnieniem. Ekwipunku, który mamy, czyli tych wszystkich replik, mundurów, strojów, więc w przypadku budzenia pasji taka oddolna inicjatywa nauczyciela, który miałby ambicje, żeby samemu wykonać takie przedsięwzięcie, mogłaby nie wyjść tak dobrze, gdyby udało mu się skontaktować z jakimiś różnymi osobami, które działają w podobny sposób, czy to z nami. Natomiast na pewno LARPA jest w stanie nauczyciel przeprowadzić sam, jeżeli wcześniej do tego się przygotuje, poszuka w internecie informacji na ten temat, przeczyta jakiś poradnik.
A na waszej stronie są też takie informacje o LARPie?
Na przykład na stronie Galicyjskie Losy, to był właśnie projekt, o którym wspominałem przed chwileczką, gdzie opowiadaliśmy o początku I wojny światowej, to na stronie, która powstała w ramach tego programu, jest do pobrania pełny zestaw materiałów, który pozwala rozegrać pierwszy, drugi i trzeci etap, który składa się z materiałów, które trzeba wydrukować, rozdać, a wcześniej można przeczytać poradnik adresowany tylko i wyłącznie do nauczyciela, który jakby objaśnia wszystkie szczegóły tych postaci oraz tego krok po kroku, jak wykonać taką lekcję, która tam 2-3 godziny lekcyjne trwa.
Galicyjskie Losy.
www.galicyjskielosy.pl.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Szczęść Henryk Boże. Podłowicza. Ja chciałbym na początek się ustosunkować do wypowiedzi tego młodego pana, który mówił o Stefanie Bryle, inżynierze. Stefan Bryła oprócz wspaniałej konstrukcji był pionierem, jeśli chodzi o konstrukcję mostów. Pan Bryła pierwszy zaczął budować mosty spawane. Tak. Wcześniej były mosty na nity, natomiast dzięki panu inżynierowi Bryle zostały mosty spawane, które były lżejsze, po pierwsze, po drugie łatwiejsze w swojej konstrukcji. Taki most można jeszcze oglądać pod Łowiczem na rzece Słudźwi, jeżeli się jedzie trasą Warszawa-Poznań między Łowiczem a Dunami. Natomiast jeśli chodzi o rekonstrukcję, ja może tutaj, jeśli chodzi o pewne przekazy historyczne, nie zawsze rekonstrukcje są prawdziwym odzwierciedleniem tego całej historii. Ja tutaj jednego z panów poznaję z rekonstrukcji i chciałbym, nie będę podawał tej miejscowości, w Polsce Centralnej jest taka miejscowość, gdzie w 15 roku po raz pierwszy w dziejach ludzkości użyto broni chemicznej. I tam się właśnie odbywają rekonstrukcje tej miejscowości. O czym się w historii Polski dzieciom nie mówi, że taka w krzywych podręcznikach w ogóle się młodzieży nie uczy, że na ziemiach polskich pierwszy raz Niemcy użyli broni chemicznej. I co się tam w tych rekonstrukcjach, w czasie tej rekonstrukcji nie mówi się, jak doszło do tego, że ocalała ludność w czasie użycia tej broni chemicznej. Zginęła masa żołnierzy rosyjskich i niemieckich po jednej i po drugiej stronie. Natomiast ludność cywilna została wysiedlona. I nikt tego nie mówi, że dzięki właśnie Rosjanom i ludności, to właściwie jednemu człowiekowi, którego wcielono do wojska, to był zwykły chłop, wcielono go do wojska i on po prostu przyjaźnił się z Niemcami. I od Niemców się dowiedział, od sąsiadów, że Niemcy przygotowują jakąś broń, która fatalna w skutkach. No i on to zaczął opowiadać w wojsku i dowódca, jak się dowiedział, po prostu wezwał go do siebie, odbył z nim rozmowę i później po kilku godzinach kazał mu się pakować i wracać do domu i rodzinę spakować, bo będzie cała ludność wysiedlona poza teren walk. I ten człowiek został... Nie wiem, dlaczego się zakłamuje, że dzięki władzom carskim i wojskom rosyjskim masa ludzi, ludności cywilnej, właściwie to wszystka ludność cywilna, tylko ci, którzy zostali tutaj, to zginęli. Bo to był chlor ciekły, użyty, jeszcze niezbyt dobrze opanowany przez Niemców i masa Rosjan i także i Polaków, którzy byli w armii ci, którzy byli rosyjskiej to... niemieckiej, zginęło tak, tutaj na tych terenach.
To wtedy tutaj zginęli. Bardzo dziękuję. Panie Marku, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Co panowie na ten głos?
Panu na pewno chodziło o miejscowość Bolimów, tuż pod w niedalekiej odległości od Łowicza, gdzie faktycznie pod koniec stycznia 1915 roku wojska niemieckie po raz pierwszy zastosowały broni chemicznej na taką większą skalę, ponieważ w 1914 zimą faktycznie gdzieś tam na froncie zachodnim próbowali, kompletnie im to nie wyszło. Pod koniec stycznia też nie za bardzo, dopiero kwiecień roku 1915, to jest bitwa pod Ypres, gdzie faktycznie Niemcy udało się faktycznie jakieś lokalne sukcesy odnieść za pomocą broni chemicznej, ale faktycznie ten Bolimów, tam bardzo ładna miejscowość położona w centralnej Polsce, jest dość zapomniana. Chociaż widziałem ostatnio już podręcznik do historii, chyba to był do liceum, gdzie gdzieś w takiej ramce była informacja, że to właśnie nie front zachodni, ale tutaj u nas na ziemiach polskich pod Bolimowem po raz pierwszy tej broni chemicznej Niemcy użyli.
Jedno słowo odnośnie tego wspomnianego profesora Bryły. Mieliśmy również tutaj w naszej grze takie zadanie, które nazywało się Ile waży nowoczesny most? Między innymi właśnie traktowało o dokonaniach profesora tutaj na polu projektowania takich konstrukcji. Natomiast pozwolę się odnieść do tego, co tutaj pan wspomniał. Myślę, że słowo, które użył, że to jest zakłamanie historii, jest tutaj może nieco zbyt drastyczne. Myślę, że to jest właśnie to, o czym wspominam, że nie da się wszystkich wątków podczas takiego widowiska, które trwa jakiś ograniczony czas, nie da się tych wszystkich wątków poruszyć, ale zaryzykuję stwierdzenie, że właśnie chociażby ta inscenizacja pod Bolimowem zadziałała tak, jak bym sobie tego życzył. Myślę, że inni rekonstruktorzy też, czyli chociażby zainspirowała pana do tego, żeby zadzwonić, żeby powiedzieć coś, co nie było szerzej znane. Teraz myślę, że już jest. Może kolejne osoby też ten temat zainteresuje.
Także dziś tematy historyczne, a szczególnie sposoby przekazywania historii, takie ciekawe sposoby, żeby to rzeczywiście nie było tylko takie teoretyzowanie albo czytanie tylko tak na sucho, czytanie książki, ale rzeczywiście odnajdywanie się w tej historii dzięki współpracy wielu, wielu ludzi. Tutaj grupa panów, którzy zajmują się budzeniem pasji, czyli historia dla najmłodszych. Wiem, że pan Maciej, pan już wiele innych rzeczy też robił, bo na przykład z krakowskimi artystami, Wiolą i Olgierdem Chmielewskimi, prowadzi pan warsztaty dla dzieci o tematyce historycznej, religijnej, między innymi Trójpłatomania.
Tak, to jest jeden z projektów, bardzo, chyba najbardziej atrakcyjny wizualnie, bo właśnie wspomniana Wiola Chmielewska i Olgierd Chmielewscy, artyści krakowscy. Olgierd jest pasjonatem lotnictwa takiego właśnie pierwszowojennego i zrobiliśmy wspólnie taki warsztat, w którym dzieci... To jest warsztat, ma kilka fragmentów. Pierwszy fragment to są warsztaty modelarskie. Grupa dzieci, z którymi pracujemy, ma przygotowane modele samolotów, które samodzielnie składa. To są takie warsztaty, gdzie nam też zależy na tym, że oprócz tych czynności manualnych, które są niezbędne i które się rozwijają, warsztaty mają też taki charakter prorodzinny, bo nam zależy na tym, żeby te czasami trudne do zrobienia konstrukcje były wykonywane wspólnie, w rodzinie, z tatą, z mamą, najlepiej, nie wiem, z bratem. I to rzeczywiście się dzieje na tych warsztatach. Następny fragment jest piękne malowanie, warsztaty z samolotami pierwszowojennymi. Są piękne rzeczywiście malowania samolotów, bardzo oryginalne, przepiękne. I później te samoloty służą nam do tego, żeby rozegrać grę. Grę wielkoformatową, Tak więc to nie jest tylko, nie kończymy tylko i wyłącznie na warsztatach, tylko jest później element zabawowy, kiedy dzieci z wykonanych przez siebie modeli mogą rozgrywać grę. W tej chwili też przygotowujemy właśnie taką wielkoformatową wersję tej gry. Prawdopodobnie, jak dobrze wszystko pójdzie, będziemy mogli ją zaprezentować w trakcie 10. już imprezy w Niepołomicach. To jest bardzo duża impreza historyczna, Pola Chwały. Serdecznie polecam to miejsce, bo tam można zanurzyć się w historii przez 2 dni naprawdę tak porządnie. I pracujemy nad tym, żeby pokazać wielkoformatową grę, czyli plansza będzie miała 7 metrów na 7. Będą oczywiście przepiękne samoloty, będą budynki. Ta plansza nie będzie miała charakteru dwuwymiarowego, tylko będzie to plansza trójwymiarowa, gdzie będziemy odwzorowywać budynki Niepołomic. Będą też chmury, które nie będą tylko i wyłącznie namalowane na planszy, tylko będą one trójwymiarowe. Będą balony zaporowe z helu, więc to będzie, mam nadzieję, gra rzeczywiście taka, gdzie też historia historią, ale przy okazji będą się działy różne inne rzeczy, bo tak jak ojciec wspomniał, ja też pracuję od wielu lat przy różnego typu projektach ewangelizacyjnych dla dzieci. W tej chwili też zrobiłem taki pilotażowy odcinek Biblii dla dzieci. Pracuję nad Księgą Wyjścia. Chcielibyśmy dzieciom komunijnym pokazać całe Pismo Święte, analogicznie do Biblii dla dzieci. W książce chcielibyśmy zrobić widowisko, być może formą zbliżone do budzenia pasji, ale które by traktowało w całości, pokazywałoby dzieciom Biblię w całości. To jest takie myślenie o tym, żeby zwłaszcza nauczanie, przygotowywanie dzieci do pierwszej komunii świętej nie ograniczało się do pewnej sztywnej formy, jak to niestety często ma miejsce, tylko było rzeczywiście w pełni ewangelizacyjne, bo tak jak...
I interesujące. Może do tego jeszcze wrócimy. Ja mam informację, że już ktoś czeka i chciałby z nami porozmawiać. Halo?
Szczęść Boże. Jan, witam gości, szanownych księdza. Chciałbym zapytać, któryś z panów współpracuje może też z młodym redaktorem, nie wiem, czy go można nazwać redaktorem, z innej telewizji, w tej fascynacji historycznej? Nie, tu od razu mówię, nie mam sentymentu specjalnego do tej innej telewizji, ale naprawdę bardzo ciekawie prowadzi tę tematykę historyczną i bardzo ciekawostki, wiele ciekawostek wysnuwa z lat poprzednich, nawet bardzo odległych. Tylko bym miał takie pytanie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Nie padło nazwisko tego redaktora.
Powiedzmy, że tutaj...
nie minęło.
Prawdopodobnie może chodzić tutaj o pana Sikorskiego i program Było nie minęło.
Niekrewnego, od razu dodając zbieżność nazwisk. Znaczy ja może powiem trochę, rzeczywiście o współpracy z mediami, bo startowaliśmy z budzeniem pasji z takiego poziomu zero. Nikt nie wiedział, co to jest, nikt nie wiedział też, kto to robi. I rzeczywiście media, z którymi współpracuję od samego początku, i to bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, to jest nasz dziennik, który rzeczywiście pisał o każdym odcinku. Pisał Mały Gość Niedzielny o każdym odcinku. Mieliśmy w kilku tygodnikach w sieci, w Gościu Niedzielnym mieliśmy kilka artykułów. Natomiast jeśli chodzi z tymi projektami, które my tutaj omawiamy, nie mieliśmy współpracy jakby z innymi mediami. Nie wiem w sumie, czy nie szukaliśmy, czy te media się nie bardzo interesowały. Pracowaliśmy z tymi, którzy byli chętni jakby do współpracy. Nie wiem też, o jakie nazwisko, prawda, chodzi. Więc trudno nam się odnieść, mhm. odnieść do tego. Natomiast powiem szczerze, zainteresować media, nazwijmy to głównego nurtu, no to nie jest takie proste, bo nie mówimy, nie używamy takiej narracji, która by im się podobała, tak podejrzewam.
No zwłaszcza, że ta historia jest teraz tak trochę spychana, a wręcz czasem widać, że jest promowana taka antyhistoria wręcz, czyli takie fałszowanie gdzieś tej historii, wmawianie nam, jakieś robienie, powodowanie w nas jakichś kompleksów, których nie powinniśmy mieć.
No to jest bolesne, to jest rzeczywiście bolesne. Słynny serial niemiecki, już nie będę nawet tytułu przypominał, żeby jakieś reklamy nie robić. Ja powiem za siebie, że ja to bardzo rzeczywiście głęboko przeżyłem, kiedy zobaczyłem żołnierza Armii Krajowej ze łzami w oczach, jak mówił o tym, że Armia Krajowa, owszem, pewnie antysemita był, bo w każdym narodzie jest, ale nigdy w sposób zorganizowany nie występowała przeciwko przeciwko Żydom. Natomiast myślę, że dotykamy jeszcze jednego tematu, czyli funkcjonowania mediów, to raz, i też tego, w jaki sposób chce się historię pokazywać, bo ja widzę też po konkursach grantowych, po ich rozstrzygnięciach, czego się szuka. No to myślę, że szuka się pewnego show, pewnej spektakularności. Cała masa projektów dotyczy jakichś aplikacji na komórki, tego typu, gdzie te technologie stają się sensem tego projektu, bo ja, broń Boże, nie mam nic przeciwko żadnym technologiom nowoczesnym, sami ich używamy, tylko one po coś muszą służyć. To nie może być tak, że ktoś się zatrzymuje na tym, że jakaś nowinka czy jakaś aplikacja jest dość efektowna i na tym koniec. Tak jak mówię, i to jakby chciałem podkreślić, że dla nas historia to jest zarówno budzenie postaw patriotycznych, zarówno szukanie jakichś emocji, jak opowiadanie, jak dochodzenie też do sedna sprawy, czyli do prawdy, która czasami, na którą można z różnych stron spojrzeć.
No ale to też jest dobra taka inicjatywa, no bo w końcu te dzieciaki wyciągnąć od tych komputerów, tak, od tych różnych takich gier. Niektóre są może dobre gry, ale w większości to jest strata czasu, przecież trzeba sobie jasno powiedzieć. Może dla rodziców to jest wygodne, bo dziecko w tym momencie gdzieś tam sobie gra, a ja jako mama czy tata mogę wtedy mieć czas dla siebie może. Nie wiem, nie chcę oceniać takich postaw, ale z drugiej strony warto wtedy wybrać się na taką czy rekonstrukcję.
Powiem z perspektywy może rodzica, bo to też była taka moja obserwacja. Bardzo, bardzo długo, wiele lat jeździłem z moimi dziećmi na różnego rodzaju imprezy rycerskie i tak dalej. I gdzieś tam to, co jest w budzeniu pasji, to są przefiltrowane doświadczenia z dodanymi nowymi elementami i wszystko to zmierza właśnie w stronę tego, żeby to było jednak przeżywanie jakieś wspólne. I zarówno budzenie pasji, rekonstrukcja, jak gry planszowe, no to bezwzględnie to są działania prorodzinne, bo i na rekonstrukcji historycznej, i na turnieju porządnym rycerskim spotyka się rzeczywiście całe rodziny. My w budzeniu pasji robiliśmy takie coś, że ponieważ pierwsza edycja, wszystkie 10 odcinków odbywały się w Krakowie, więc na końcu każdego odcinka proponowaliśmy dzieciom, że mówiliśmy o przykładowo Bolesławie Krzywoustym, wskazywaliśmy im miejsca, które są z tej epoki. I prosiliśmy dzieci o to, żeby szanownych rodziców wzięły za rączkę w niedzielę bądź w sobotę i żeby sobie przeszli zobaczyć te miejsca na żywo, prawda? Bo one są. Mamy szczęście akurat wszyscy mieszkać w Krakowie, ale to samo dotyczy bardzo, bardzo wielu, bardzo, bardzo wielu miejsc w Polsce, więc też to jest taki element. Też myślę, że ciekawym elementem jest szukanie korzeni, że gdzieś też do tego zachęcamy. Ja mam okazję być wnukiem człowieka, który gdzieś tam walczył w I wojnie światowej jeszcze jako bardzo mały chłopak w wojnie z bolszewikami. Jak wielką radością jest dla mnie oglądanie fotografii mojego dziadka w różnych sytuacjach, więc do tego też zachęcamy, że historia ma też charakter taki właśnie rodzinny, żeby poszukać gdzieś w rodzinach, co się działo, bo to jest też bardzo ciekawe, bo czasami wiemy, co robił dziadek, co pradziadek, może nie bardzo, ale może wujek Heniek był w takim miejscu, które może nas zainspirować i dzięki czemu my się możemy czegoś dowiedzieć, prawda? Czasami warto poszperać, też może są jakieś listy od rodziny różnej, która coś opowiada. Także to naprawdę ma bardzo wiele wymiarów.
A jak to zorganizować? No, może ktoś teraz ogląda tutaj nas i pomyślał sobie, no warto by było zorganizować w naszym mieście takie budzenie pasji, tak, takie warsztaty. Jak to zorganizować? Jak was zaprosić? Co potrzeba, żeby to wszystko przeprowadzić?
W zasadzie potrzeba wykonać telefon, bądź napisać maila, bądź informacje na profilu facebookowym. No i spróbujemy się przymierzyć do tego. Tak jak mówię, nam zależy przede wszystkim na tym, żeby doprowadzić być może tutaj ojców w telewizji do tego, żeby budzenie pasji miało charakter programu telewizyjnego. Do tego potrzebujemy 12 miejsc, bądź też 6 miejsc takich, które zaprosi nas do zrealizowania jednego odcinka i odcinka warsztatowego, albo 2 odcinków i 2 odcinków warsztatowych. I to wiem, że jest tutaj wola w Telewizji Trwam, żeby to zrobić. Bardzo się z tego cieszymy. I to pozwalałoby już na to, żeby te odcinki nakręcić na przykład w 12 polskich miastach, bądź w miejscowościach mniejszych, bądź w 6. I to już by pozwalało na to, żeby zrobić program. Natomiast bardzo często się zdarza i też jeśli budżet nie pozwala, jeśli to jest rzeczywiście problem, to my przyjeżdżamy nie tylko z całym cyklem, ale przyjeżdżamy z poszczególnymi odcinkami. I wtedy możemy dopasować ten odcinek do tego, co jest ważne dla tego miasta. Przykładowo byliśmy w miejscowości Lubin, gdzie ta historia współczesna jest tam. Okres stanu wojennego, tego, co się działo na ulicach w Lubina, no to jest dla tego miasta, to jest rzeczywiście, ten moment jest ważny. Ale są miasta takie, które są zainteresowane szczególnie z racji wydarzeń, które się w nich odbywały, jakimś innym okresem. I wtedy bardzo chętnie przyjedziemy i pokażemy historię właśnie tą, która najbardziej tego miejsca dotyczy.
Czyli budzenie pasji to jest profil na Facebooku, tak?
Tak, budzenie pasji, historia.
Historia dla najmłodszych.
Tak jest.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo? Tak. Szczęść Boże.
Kto się z nami połączył?
Mówi Anna ze Śląska, z Górnego Śląska. Zaraz tylko trochę ściszę.
No, zawsze prosimy o to, żeby ludzi przyjrzeć.
I chciałam po prostu powiedzieć, bo ja napisałam książkę o kresach wschodnich, to znaczy południowo-wschodnich, czyli tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie województwo. I to jest taka właśnie historia od początku do końca. I dostałam bardzo dobre właściwie recenzje z Krakowia, Leopolis z Krakowa, takiego kwartalnika, tych redaktorów, którzy na ten temat piszą różne rzeczy. I oprócz tego przejrzał pan profesor Edward Prus, nieżyjący już w tej chwili, oraz pani doktor Lucyna Kulińska z Krakowa. No i to jest właściwie napisane, że to by była doskonała lektura dla młodzieży. Czy ja bym mogła ewentualnie państwu przysłać, żebyście to... Ja to już wysłałam do Biblioteki Narodowej, do IPN-u, do kuratorium i do różnych innych instytucji, ale ponieważ ona jest niepoprawna politycznie, bo jest po prostu dokładna i prawdziwa, więc...
No, a to są wspomnienia pani, tak? Czy to są takie pani wspomnienia, czy jeszcze bazujące na dokumentach?
To są historyczne, oparte na bibliografii. To są na, przejrzałam mnóstwo materiałów, mnóstwo książek, mnóstwo czasopism i to jest tego typu właśnie.
Taka,
dziękujemy. I że to by było jako podręcznik, czy jakiś taki właśnie uzupełniająca lektura dla młodzieży.
Bardzo dziękujemy pani Anno, a tutaj panowie może tutaj się ustosunkują, czy na tej...
Serce rośnie, kiedy słyszy się tego typu wypowiedzi. No nie ukrywam, że moja rodzina właśnie pochodzi ze Stanisławowa, a z kolei wspomniana tutaj pani doktor Kulińska, no nie zawaham się użyć tego słowa, jest jedną z osób, dzięki których właśnie jestem tu, gdzie jestem. No więc naprawdę bardzo miło było, że pani zechciała zadzwonić.
Ja też się bardzo cieszę, bo to jest faktycznie, nie wiem, czy niepoprawny politycznie, czy to jest jakaś plama w historii, ale ja bardzo chętnie przeczytam tą książkę. Czytałem taką pozycję o białych kurierach, która też jest o tej rzeczywistości, że tam Polski w przełom 39-40 i to, co się dzieje, przeprowadzanie ludzi na Węgry, więc wydaje mi się, że potrzebna jest pozycja, która opowiada o tym, bo faktycznie jest bardzo niewiele, nie ma żadnego filmu na ten temat praktycznie fabularnego, ja sobie nie przypominam, żebym widział. Książek jest też niewiele, więc ja bardzo chętnie przeczytam, jeśli pani faktycznie dośle tą książkę, bo to może być jak najbardziej inspirujące.
A jeśli miałaby pani dosłać książkę, to gdzie jest wasza siedziba? W Krakowie, tak?
Tak, my jesteśmy w Krakowie, mogę podać w jakiś sposób adres jak najbardziej.
To bardzo proszę, może pani sobie zapisze, albo
tak,
ktoś,
jeśli pani...
ktokolwiek, kto nas słucha, też chciałby do was jakiś list napisać, tak? Jakieś może też swoje uwagi, to...
Tak, to ja podam po prostu adres, to jest Rynek Podgórski 13/6C 30518 Kraków. I zaadresować na nazwisko i imię Maciej Sikorski.
Rynek Podgórski 13, tak?
Przez 6C.
Przez 6C.
30518.
30518
Kraków.
Za chwilę też to będzie wyświetlone dla Państwa na ekranach.
Może adres mailowy, bo też pewnie większość właśnie z Państwa będzie posługiwać się. To może taki adres: msikorski, M jak Maciej.
Msikorski, tak. Razem.
Małpa.
Tak.
Perboni.pl. Perboni.pl.
Takie łacińskie, piękne.
Łacińskie, zgadza się. Bardzo dobrze.
No właśnie. Rozmawiamy na temat budzenia pasji, historię dla najmłodszych. W jaki sposób jeszcze budzić te pasje? Bo widzimy, no co widzimy? Wspomniał Pan o filmach. I to jest też takie niebezpieczne, że gdzieś jest to zakłamanie. Coraz częściej się pojawia. No, Polska jako naród antysemitów, gdzie przez tyle lat razem pięknie współżyliśmy, można powiedzieć, tak, współegzystowaliśmy tutaj na tych terenach, a nagle powstają firmy. I co panowie o tym sądzą? Albo jakaś może podpowiedź dla tych, którzy robią filmy. Ja się przyznam, że ucieszyła mnie wypowiedź jednego z aktorów kojarzonych z brutalnymi scenami, tak, z takimi gangsterskimi różnymi, ale on mówił jasno, że na przykład taki film typu Pokłosie robił szkodę dla Polski, bo ponieważ zakłamują historię.
No też nie ukrywam, dla mnie trudny temat, bo on mówi o tym, w jaki sposób pracują instytucje państwa. Że też oszczędzę wymienianie tych instytucji, z którymi gdzieś tam też miałem kontakt. Natomiast wygląda to mniej więcej tak, że jest pewien bardzo jakiś płaski taki obraz. Jest obraz, który jest bardzo wygodny dla pewnych środowisk i który faktycznie jest utrwalany. Ja tylko przypomnę, że jest taki film, który traktuje o Jedwabnym i który leży na półce. Pamiętam nazwisko producenta, Maciej Gawlikowski, nie pamiętam reżysera, ale to jest film, który był wyprodukowany już dawno temu, już nie podam roku, bo nie pamiętam, ale to był film, który zakupiła polska telewizja, TVP Historia konkretnie, i dała go na półkę. Tego filmu nikt nie zobaczył poza autorami. Szkoda wielka, bo ten film opowiada tą historię nieco inaczej, niż nam się ją przedstawia. Więc na pewno może doczekamy, ja nie ukrywam, zmiany władz takich, która będzie się przekładała też na to, żeby te instytucje służyły temu, żeby tworzyć polską politykę historyczną, której nie ma. Albo która nie służy polskiej racji stanu, tylko nie wiem czemu ona za bardzo służy. Pewnej wizji takiej poprawności jakiejś politycznej, unijnej, na pewno nie służy polskiej racji stanu.
Panie Łukaszu, Pan jest prezesem Pospolitego Ruszenia Szlachty Ziemi Krakowskiej. Co to za stowarzyszenie, co to za pospolite ruszenie?
Wbrew enigmatycznej nazwie nie jesteśmy grupą ludzi, która domaga się przywrócenia praw stanowych, czy nie chcemy się wywyższać ze względu na jakąś błękitną krewnię z tych rzeczy. Tak wspomniałem, jesteśmy grupą, która powstała w 2006 roku, miłośników Rzeczypospolitej Szlacheckiej, która wyrosła właśnie z takiego środowiska larpowego, czyli tych gier, gdzie wcielaliśmy się w rolę przedstawicieli stanu szlacheckiego, czy tam mieszczańskiego, odgrywaliśmy jakieś role, rozmawialiśmy ze sobą, dyskutowaliśmy. No, wszystko pewnie zaczęło się od jakiejś trylogii, czy to wersji książkowej, czy potem ekranizacji. W 2006 roku stwierdziliśmy, że chcemy czegoś więcej, że zajmiemy się również rekonstrukcją historyczną. Zdobyliśmy stroje, szlacheckie żupany, szable, spodnie, czapki. No, wyglądaliśmy wtedy jeszcze dość śmiesznie, jak tacy aktorzy trzecie żadnego teatru. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, czym jest rekonstrukcja historyczna. Pojechaliśmy na pierwszą inscenizację historyczną do Gniewu na Pomorzu. Aż czasem sformalizowaliśmy nasze działania, założyliśmy oficjalnie stowarzyszenie, zaczęliśmy się zajmować również działaniami edukacyjnymi, wydawać gry, Folwark na przykład, o której wspominałem na początku, realizować projekty lekcji żywej historii, larpy historyczne, ostatnio właśnie galicyjskie losy. Liczymy obecnie około 40 członków, w większości z Małopolski, ale mamy też sympatycznych przedstawicieli z Bydgoszczy, którzy na przykład też na polu uniwersyteckim popularyzują metodę LARP. Michał Muchocki, którego pozdrawiam, zajmuje się właśnie na szczeblu akademickim, jakby promowaniu tych działań edukacyjnych w zakresie LARP-ów. Ale mamy masę ludzi, którzy jakby czerpią z jednej strony przyjemność z tej jakby naszej współpracy, tych kilkudziesięciu osób, ale też wielu osób, którym faktycznie chce się swoją pasję przekazywać innym. Więc nazwa jest może troszeczkę dzisiaj już nietrafna, bo kiedyś określała nasz taki oddział, takiej zbieraniny pospolitego ruszenia. No dzisiaj zajmujemy się wieloma aspektami, odtwarzamy historię od średniowiecza po wiek XX, mamy mnóstwo mundurów, strojów, broni i zarówno jeździmy dla dla siebie, dla własnej przyjemności na inscenizacje historyczne. Jeździmy na inscenizacje, żeby pokazać też trochę historii innym, ale też również wchodzimy do szkół, żeby jakimś szukać tych różnych nowych metod edukacyjnych i promować historię w ten sposób. Także jesteśmy takim dość dużym stowarzyszeniem z Krakowa.
I zrodziło mi się właśnie takie pytanie, bo to jest ta pasja, pasja historii. Widać to przecież w panach, ale jeśli nawet rodzice chcą tam jakoś dzieciom opowiadać, chcą w nich budować patriotyzm, chcą, żeby dzieci też wiedziały, że Polska była naprawdę wielką potęgą przecież europejską. Więc jakie gdzieś tam, o jakie miejsca historii zaczepiać, tak? O jakie wydarzenia historyczne mogliby zaczepiać, tak, żeby tym dzieciom przekazywać to jeszcze lepiej, żeby budować w nich też dumę z tego, że ktoś jest Polakiem, tak? Że jestem Polakiem. Jakie to będą momenty? Takie najlepsze.
Znaczy myślę, że praktycznie w każdym miejscu można znaleźć coś związanego z tak zwaną wielką historią. W każdej, no, może nie w każdej, ale w większości miejscowości, nawet małych, znajdą się jakieś miejsca związanymi z wydarzeniami, wielkimi wydarzeniami historycznymi, które jakoś odcisnęły się właśnie na tej małej ojczyźnie tych ludzi, którzy tam mieszkali. Między innymi w taki właśnie sposób zaczęła się moja przygoda z historią, ponieważ gdzieś w połowie szkoły podstawowej nauczyciele zainspirowali mnie do tego, żeby właśnie zainteresować się, co tak właściwie interesującego pod takim względem, może nazwijmy to czysto turystycznym, jest w miejscowości. A jako że pochodzę z Sulejówka, nie było trudno znaleźć takie rzeczy, aczkolwiek im bardziej interesowałem się właśnie, jak wspomniałem, tą moją małą ojczyzną, tym bardziej odkrywałem kolejne rzeczy. Te małe wydarzenia lokalne wiązały się z wydarzeniami z historii Polski, z historii świata i tak od szczegółu tego najbardziej bliskiego, który można było zobaczyć podczas codziennej drogi do szkoły czy do sklepu. Doszliśmy do ogółu, do historii Polski i do tego jej właśnie promowania dalej.
Więc myślę, który okres historii Polski panowie najbardziej lubią, najbardziej cenią, lubią o tym opowiadać, wczytywać się? Bo to też może być ciekawe takie, bo to jest pasja też wszystkim.
Mi jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo zmagamy się od jakiegoś czasu z całą historią. I nie podjąłbym się powiedzieć, czy bardziej lubię, nie wiem, hołd ruski od Wiktorii Wiedeńskiej.
Ale powiedział pan, że on jest bardziej spektakularny, ten hołd ruski, niż pruski.
Tak, powiedziałem i to też chyba w takiej reakcji na to, że gdzieś tam w tej historii ten hołd trochę był zamiatany pod dywan, to przez wiele lat, jak wiemy, nie bardzo był temat, który można było jakoś eksploatować. Natomiast no, spektakularność jego faktycznie jest potężna, zwłaszcza patrząc na to, gdzie jest Rosja aktualnie, gdzie my jesteśmy, więc to też dla nas może być jakaś taka no, historia, która na którą się warto zastanowić, jakby też co z nami się stało, może tak, bo gdzieś historia też jest po coś, prawda, bo cały czas łudzimy się, że nie będziemy powielać starych błędów, a mam wrażenie, że ciągle je powielamy. Mieliśmy sytuację w pewnym momencie na Ukrainie, która bardzo była zbliżona do sytuacji sprzed 1939 roku. Można to było tak gdzieś czytać, gdzie też reakcja świata zachodniego przypominała 1939 rok. Więc wydaje mi się, że też to jest kolejny jakby aspekt, żeby patrzeć na historię pod kątem tego, co się teraz dzieje, bo historia nam może powiedzieć, jakich błędów możemy nie popełniać. I to też ona po to między innymi też jest, co nie zapominajmy o tym, bo to jest dość ważne.
Pan Łukasz ma jakieś...
No, ja tradycyjnie jakby moja sympatia w kierunkach wieku XVII, tym wiekiem zajmuję się jakby pisząc pracę doktorską, ale ostatnie lata to taka bardzo duży powiedzmy romans z historią Galicji, także przełom XIX-XX wieku, tam sporo to ostatnio o tym czytam.
U mnie niepodzielnie panuje wiek XX i dokładnie jego pierwsza połowa. Jednak wojny światowe są tematem praktycznie chyba niewyczerpalnym. I również, tak mówiłem, moja historia zaczęła się od takiego lokalnego postrzegania historii, a związanych właśnie z tym okresem, może tak, śladów w terenie chyba jest najwięcej w naszym kraju.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo dziś na tym spotkaniu, na tych rozmowach niedokończonych dowiedzieliśmy się wiele na temat budzenia pasji, historia dla najmłodszych, czyli to jest taki projekt przez panów tutaj wykonywany, przez panów Macieja Sikorskiego, Łukasza Wronę i Tomasza Żurawskiego. Przybliżanie najmłodszym w bardzo ciekawy, w bardzo przystępny sposób, z taką pasją tej historii i rozbudzanie w nich tej pasji historycznej. Też przecież i gry tutaj planszowe wspomniane, pokazane przez pana Łukasza Wronę, Przepustka, Piekło Okopów i rok 1863, czyli powstanie styczniowe. Też i gry miejskie zostały wspomniane, czyli bardzo, bardzo wiele takich form, które gdzieś przybliżają dzieciom, młodzieży naszą historię, naszą piękną historię, ciekawą historię, której, no, z której możemy być też dumni, przede wszystkim dumni, bo chyba najwięcej takich momentów w naszej historii jest takich, z których jesteśmy dumni. Tak, tak trzeba byłoby chyba to podsumować. Dziękuję panom bardzo za ten program. Jeszcze raz przypomnijmy na koniec kontakt do panów, kontakt internetowy poprzez stronę facebookową, tak, Budzenie Pasji, Historia dla Najmłodszych, ale również przez stronę internetową.
Do teatru.
Do teatru.
Mogę sobie nie przypomnieć adresu, ale wydaje mi się, że to już powinno pomóc, żeby
trafić. Powinno. Dobrze. Bardzo dziękuję panom. Jeszcze raz przypomnę. Pan Maciej Sikorski.
Dziękuję bardzo.
Pan Łukasz Wrona.
Dziękuję.
Oraz pan Tomasz Żurawski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu, zebranym przed telewizorami i radioodbiornikami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.